Jesteście przestępcami.
Mieli wybudować go Chińczycy. Polska miała się zadłużyć u chińskich komunistów na dziesiątki miliardów złotych. Mowa oczywiście o centralnym porcie komunikacyjnym. Portal Many.pl donosi, że to nie Chińczycy wybudują CPK, a zrobią to Koreańczycy. W najbliższy piątek ma dojść do podpisania umowy pomiędzy centralnym portem komunikacyjnym a lotniskiem Incheon, a także porozumienia międzynarodowego pomiędzy polskim a koreańskim rządem. O tym więcej już za chwilę. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu redaktor Cezary Kłosowicz. Witam.
Witam Państwa.
A na łączach redaktor Hanna Shen, prosto z Tajwanu. Witamy Panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Nie Chińczycy, nie Brytyjczycy, ale właśnie Koreańczycy mają wybudować centralny port komunikacyjny. Many.pl donosi, że ma dojść do podpisania tej umowy w piątek ze strony koreańskiej. Tam ma być obecny premier, także szereg ministrów, dyrektor lotniska Incheon. Z polskiej strony no nie wiadomo, czy będzie Mateusz Morawiecki, premier Mateusz Morawiecki. Wszystko ma się odbywać oczywiście zdalnie. Mówiło się, że będą to pieniądze chińskie, dużo się mówiło o Chińczykach, padło na Koreańczyków. Pani redaktor, czy to dobra informacja?
Znaczy, nie tylko mówiło się, że Chińczycy mają to realizować, ale myślę, że była prowadzona taka bardzo mocna akcja lobbingowa. No, między innymi pan Bartosiak, który przez jakiś czas był w ten projekt zaangażowany, no to właśnie widział taką mocną obecność Chińczyków w tym projekcie. Także wiemy, że inni lobbyści, tak zwani eksperci, no, starali się nas przekonywać i przekonywać polskie władze, że no, obecność Chińczyków w tym projekcie będzie bardzo wskazana, no bo ten port mógłby być taką częścią nowego jedwabnego szlaku, między innymi no tutaj zachęcał do tej obecności chińskiej pan Pyfel. No, na szczęście ten scenariusz nie wypalił i postawiliśmy na Chińczyków. To już jakiś czas temu zresztą mówiliśmy o tym, była mowa o tym, że ta współpraca będzie z Koreą Południową, z lotniskiem Incheon jako partnerem, jako doradcą, miejscem, które ma już doświadczenie w budowie takiego lotniska i z tym doświadczeniem mógłby się podzielić z Polską. Ja wtedy mówiłam, że no, za tym prawdopodobnie przyjdą koreańskie pieniądze. No i o tym chyba dowiemy się dokładnie, już na pewno w piątek. To znaczy widzimy, że Koreańczycy chcą zainwestować tu jakieś pieniądze. No jeżeli już na ten projekt się zdecydowaliśmy i on ma ruszyć, chociaż no musimy brać pod uwagę sytuację, w jakiej jest cały świat i Polska, pandemii i samego chociażby tego, że no większość lotnisk i linii lotniczych no w tej chwili cierpi. Ale mimo wszystko no Koreańczycy zdecydowali się w takich czasach zainwestować. No to mając do wyboru Chińczyków a Koreę Południową, która i zna Polskę, bo inwestuje tu od wielu lat. Dodatkowo jeszcze chyba tydzień mniej więcej temu Koreańczycy powiedzieli, że chcieliby zainwestować, współpracować z Polską w kwestii atomu, budowy elektrowni atomowych. Także widać, że oni są zainteresowani taką dużą obecnością w Polsce, inwestowaniem. No to nie jest to zły scenariusz. No mogło być dużo gorzej.
Tutaj też przecież były informacje potwierdzające to, co pani mówi, że Koreańczycy chcą wejść do Polski dosyć mocno. Gdzieś z pół roku temu, pamiętam, też były informacje o tym czołgu koreańskim K2PL, że właśnie ma być oferowany Polakom ta wersja koreańskiego czołgu specjalnie pod Polskę robiona. Cezary Kłosowicz, no to, co pani redaktor mówi, no z jednej strony dobrze, że to Koreańczycy, a nie Chińczycy, no ale z drugiej strony No nawet jak oni wejdą ze swoimi pieniędzmi, no to i tak Polska się zadłuży. Tak jak pani powiedziała, no teraz w czasie pandemii no mało ludzi lata, czyli małe są szanse, że w najbliższych latach to się zwróci. To pewnie, nie wiem, inwestycja jest planowana, że się zwróci, jeśli w ogóle się zwróci, pewnie po kilkudziesięciu latach. Ale czy mądre jest zadłużanie się u Koreańczyków?
Czy mądre jest zadłużanie się, to jest jeden temat, a czy u Koreańczyków, to druga sprawa. No, jak już się zadłużać, to wolę u Koreańczyków niż u Chińczyków.
Tak.
To na pewno, czy u komunistów chińskich dokładnie. Nie chodzi mi o naród, a o samą władzę. Natomiast no, czy się teraz zadłużać? No, generalnie nie jest dobrze się zadłużać. Czy ta inwestycja jest nam potrzebna, czy niezbędna? No, ja mam wątpliwości. Oczywiście no, ona nie będzie zbudowana w tym roku, czy nawet w przyszłym. Także no, myślę, że pandemia już przejdzie i ten ruch lotniczy zdąży wrócić do dawnego natężenia. No ale no, myślę, że nawet tych lotnisk, które mamy, nie wykorzystujemy jeszcze w dużej mierze, także no, tu musiałby nastąpić jakiś spory rozwój gdzieś polskiej gospodarki i handlu, żeby to się faktycznie opłacało, kolejny taki wielki port budować. No ale tu no, rozumiem, że decyzja już zapadła nieodwołalnie i tu już nic nie zrobimy. No możemy, no to jak, jeśli już budujemy, no to lepiej, że z Koreą niż z komunistami. Mhm.
Portal Money.pl pisze, że teraz współpraca wchodzi w nową fazę. Koreańczycy nie tylko doradzą, ale zostaną partnerem właśnie CPK. W piątek ma zostać podpisana ta nowa umowa. Oni już doradzają, tam od grudnia te pierwsze umowy były już podpisane wcześniej, ale teraz zostaną podpisane dwa dokumenty, podobno oficjalnie już właśnie umowa o doradztwo strategiczne, a jednocześnie porozumienie o wzajemnej współpracy. To jest dokument określający ramy rządowego wsparcia dla budowy CPK, czyli to będzie właśnie ta druga umowa już teraz polsko-koreańska, jeśli chodzi o rządy. Pytanie możemy na razie zostawić, powiedzmy, sens tego budowania tego lotniska, no bo tu można by pewnie długo dyskutować, czy Okęcie wystarczy, czy nie wystarczy, czy Polska już potrzebuje, czy nie potrzebuje, ale możemy porozmawiać właśnie o tej decyzji. Jak pani redaktor myśli, co zdecydowało, że to jednak nie Chiny, bo rzeczywiście było głośno, tak jak pani powiedziała właśnie, pan Bartosiak był przecież dyrektorem, no i jeżeli była mowa o CPK, no to była mowa głównie o chińskich pieniądzach. No i teraz nagle skąd taka zmiana, jak pani to ocenia?
Znaczy ja myślę, że tutaj Amerykanie mieli coś do powiedzenia. Wiemy, że nawet z takich artykułów o tym, jak bardzo inwigilowana jest Polska i polscy politycy i urzędnicy, no to zawsze wymieniało się nazwiska, osoby i te instytucje, które między innymi w ten projekt są zaangażowane. Więc myślę, że właśnie ujawnienie takich informacji też wpłynęło na to, że jak ważny dla Chińczyków był ten projekt i jak bardzo chcieli być w nim obecni. Myślę, że to bardziej Amerykanie, tutaj strona amerykańska uświadomiła Polaków, że no, takie działania szpiegowskie, pełna kontrola nad tym projektem już w takiej jeszcze no, ze strony właśnie wywiadowczej jest ze strony chińskiej. I być może to przekonało. Ja zawsze mówię, że widać, że w tym obozie władzy są takie dwie grupy. Jedna, która jednak chce postawić na tą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i druga, która no jednak widzi jakąś, chce nas wepchnąć, mówi o współpracy tylko i wyłącznie gospodarczej, ale wiadomo, że tylko i wyłącznie do tego się nie można odgraniczyć, jeżeli chodzi o Chiny. Chce nas w tę współpracę wepchnąć. No więc być może to jest zwycięstwo tej grupy takiej no właśnie stawiającej bardziej na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami, no a Korea Południowa zdecydowanie jest ich sojusznikiem. Ale jeszcze a propos tego projektu, no bo on rzeczywiście ma jakiś sens, no bo widzimy, że są Korea Południowa. Korea Południowa wchodzi w taki projekt, bo rozumie, że położenie Polski, jeżeli chodzi o Azję, jest atrakcyjne, bo rzeczywiście no ja nawet z własnego punktu widzenia mogę powiedzieć, że latając z Azji do Polski, no nie jest to specjalnie wygodne i do wielu państw Europy Środkowej, ale nie tylko, bo zawsze gdzieś się leci trochę dalej, trzeba wracać, ale albo trochę bardziej na północ, albo południe i też jakoś wracać. Polska to akurat oferuje całkiem dobrą lokalizację i być może Koreańczycy będą chcieli to wykorzystać dla rozwoju transportu z Azji, to znaczy będą chcieli ściągnąć do siebie pewnie pasażerów z różnych państw azjatyckich, którzy chcą latać do państw europejskich z przesiadką w Polsce. Ja myślę, że Koreańczycy jakiś plan mają, się do tego przygotowali. No pytanie, czy my mamy plan, czy jesteśmy w stanie rzeczywiście tak otworzyć, mieć jakiś plan na Azję, bo to potrzebny jest plan na Azję, a nie plan na Chiny, bo ja cały czas widzę, że my mamy plan na Chiny, który co prawda nie wypala, ale wydajemy na to ogromne pieniądze, no i parę delegacji się tam załapało na różne kolacje w Pekinie, parę wycieczek było, ale czy mamy na inne państwa, które Indie, Japonię, Koreę Południową, Tajwan, w których no, będziemy starali się pokazać Polskę, to co mamy do zaoferowania, a także no, przekonać tych partnerów stamtąd do odwiedzania i do inwestycji. No, tego na razie nie widzę, a to jest konieczne do tego, żeby to lotnisko w takim układzie wypaliło.
Pytanie może jeszcze odnośnie tego wątku, jak Państwo oceniacie, czy to jest decyzja już ostateczna, że stawiamy na Koreańczyków, jeżeli zostaną te umowy podpisane, czy gdzieś tam ten, jak to w Polsce, ten lombik dalej będzie trwał i może potem wyląduje jakieś, nie wiem, jakieś, że trochę Koreańczycy, trochę Chińczycy, albo całkiem Chińczycy, jak to oceniacie? Czy...
Myślę, że z polskim rządem to trudno powiedzieć, szczególnie, że rządy też się zmieniają. Co jakiś czas. No, budujemy elektrownię atomową od kilkudziesięciu lat i dalej nie, do dzisiaj nie wiemy z kim. Także no, zobaczymy, co z tego może w końcu wyjdzie. Także no, tu oczywiście no, w każdej chwili może się coś zmienić, no, ale rozumiem, że jakaś tam umowa, jeśli zostanie faktycznie w piątek podpisana, no to już tam do czegoś będzie zobowiązywać. A czy projekt się uda, czy faktycznie zostanie zbudowany, no to tak prorokować to się nie podejmuje aż tak. No. Plany są na 2027, zdaje się, żeby był ukończony, także
szybko.
Jeszcze trochę czasu.
No, to nie jest jak na taką budowę, to myślę, że dosyć szybki jest to termin. Pani redaktor, jak pani też ocenia tu sytuację, jeśli chodzi o perspektywę tego Huawei w Polsce, sieci 5G, przecież o tym też jest gorąco, to jest gorący temat od, no myślę, już co najmniej roku. Czy ta decyzja też będzie miała wpływ, czy to jest jakiś zwiastun też tego, że Huawei jednak nie będzie w polskim brał udział w budowie polskiego 5G?
Trudno mi powiedzieć, czy to będzie zwiastunem. Jak ja mówię, cały czas wydaje mi się, że to są takie starcia pomiędzy jedną a drugą grupą. Jedni zwolennicy bardziej otwarcia na Amerykę i ich sojuszników, a inni no, jakiegoś zaangażowania z Chinami. Myślę, że ona, przy każdym temacie taka wojna się rozgrywa. Tutaj nie ma jednoznacznego, jest taki bardziej no, wojna i chaos w tym temacie. Nie ma jednoznacznej polityki i myślę, że poszczególne tematy to tak się odgrywa. To nie znaczy, że ten temat załatwiliśmy w jakim stopniu, znaczy rzeczywiście wybraliśmy partnera i inwestora, no to znaczy, że w temacie 5G Huawei będzie tak samo. No, zwłaszcza, że widzimy, że myślę, że Chiny nie odpuszczą, będą jeszcze bardziej naciskać, bo widać, że stanowisko samych Stanów Zjednoczonych w tej kwestii nie jest, tej obecnej administracji no nie jest tak ostre jak za Trumpa, więc myślę, że no, szanse są takie, że ten Huawei jednak, że dostanie są bardzo duże. To może być taka, to lotnisko, to, ten port może być taką małą bitwą przegraną przez Chiny, ale to nie znaczy, że oni sobie ten teren odpuszczą. I myślę także, że no, będą cały czas szukać wejścia w różnego rodzaju środowiska polityczne, aby w jakim stopniu ten projekt odkręcić i w jakim być obecnym. Także no, to jest jeszcze, nic nie jest przesądzone.
Za chwilę porozmawiamy właśnie o tym, co już pani zaczęła, o tej nastawieniu nowej administracji w Stanach Zjednoczonych do Chin, ale jeszcze ogłoszenie nasze. Wiecie państwo, że telewizja Idź Pod Prąd utrzymuje się z waszych datków, z waszego wsparcia. Co miesiąc prowadzimy taką akcję, wzywamy, żeby 1000 widzów wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Na dzisiaj mamy 620 tak zwanych gitar, 620 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Do końca miesiąca zostało już tylko kilka dni, także jeżeli to, co tutaj widzicie, jeżeli uznajecie naszą telewizję za coś wartościowego, chcecie nas wspomóc, bardzo prosimy was o to wsparcie. Widzicie grafikę, możecie to zrobić na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. Tak jak mówię, do końca miesiąca zostało kilka dni, bo koniec przypada na weekendzie, także najlepiej to zrobić do piątku, żeby to się jeszcze na luty zaliczyło. Przechodzimy teraz do tego tematu międzynarodowego, w tym sensie Stany versus komunistyczne Chiny. Pani redaktor napisała na Facebooku: Biden po cichu odwołał regulację Trumpa nakazującą szkołom ujawnienie ich relacji z instytutami Konfucjusza finansowanymi przez komunistyczną partię Chin. The National Pulse podało, że Trump chciał, że tą regulację wprowadził ostatni dzień roku 2020, a Biden odwołał to już 26 stycznia. Czy to jest zapowiedź zmiany o 180 stopni polityki Stanów Zjednoczonych względem komunistycznych Chin?
Znaczy, wydaje mi się, że bo to nie tylko to. No, w pierwszym tygodniu swojego urzędowania Joe Biden podjął kilka takich decyzji, które pokazują, że no, być może w takiej sferze werbalnej, gdzie będzie mowa o tym, o prawach człowieka, no, czasem też wspomni się coś może o Xinjiangu, Tajwanie i Hongkongu, chociaż samo to, co mówił Biden niedawno, wskazuje, że może być mniej. To w kwestii czynów gdzieś tam po cichu będą odbywać się rzeczy, które są na korzyść Chin. Być może, wydaje mi się, że możemy mieć coś takiego, co ja teraz widzę tu na Tajwanie. Znaczy, kilka razy ta administracja już wypowiedziała się po myśli Tajwanu. Jest taki zachwyt, no, że jednak będzie Biden kontynuował politykę Trumpa. Po szczycie G7 czy po teraz tej konferencji bezpieczeństwa w Monachium też wiele programów, które mówi, Stany Zjednoczone wracają. Na razie brak takiej głębszej refleksji wychodzącej poza słowa wypowiedziane przez administrację Bidena. Jeżeli zacznie się analizować to, co on robi, no to rzeczywiście wydaje mi się, że to jest bardzo niebezpieczne. Jest taki dokument, który stworzyli politycy partii republikańskiej. On nosi bardzo znamienny tytuł Biden on China, Bad Policies, Bad Personnel, czyli Biden w temacie Chin, zła polityka i zły personel, źli ludzie dobrani. I tam jest punkt po punkt, data po dacie, podane decyzje, które w ostatnich dwóch miesiącach, półtora miesiąca, właściwie miesiąca od swojego urzędowania podjął Biden, które są na korzyść Chin. A także pokazane są związki ludzi będących w administracji Trumpa z Chinami. No i ta mieszanka taka, no już te decyzje i ten skład, no pokazuje, że to będzie wyglądać raczej nie tak dobrze. No bo poza tym, co pan powiedział właśnie, wspomniał o tych instytutach Konfucjusza, no to mamy już to, o czym państwo mówiliście. Powrót do Światowej Organizacji Zdrowia, organizacji, która jest odpowiedzialna za, która właściwie współpracowała z Chinami, jest odpowiedzialna za to, że mamy pandemię. Wstrzymanie dekretu Trumpa, który zakazywał używania w infrastrukturze energetycznej Stanów Zjednoczonych sprzętu zakupionego między innymi od Chin i Rosji. Znaczy Biden wstrzymał ten zakaz na 90 dni, no bo teraz będą się mu przyglądać. No ale no to za 90 dni może się okazać, że rzeczywiście przejrzeli, nawet nie dowiemy się, a i okazuje się, że zupełnie zostało to zniesione. Niejasne wypowiedzi w kwestii, wspomniałam to już wcześniej, kwestii Huawei, między innymi nominowana na, a jeszcze nie na tym urzędzie, Gina Raimondo na urząd sekretarza handlu przez długi czas, no nie chciała w ogóle wymienić że Huawei zostanie utrzymany na tej tak zwanej czarnej liście, która no, nie pozwala firmom amerykańskim prowadzić interesów z Huawei. Dopiero potem przyciśnięta, no powiedziała, że ona na razie nie widzi powodu, żeby Huawei z tej listy odciągać. No, z innych takich rzeczy, w listopadzie zeszłego roku Trump ogłosił, że od końca stycznia będzie nakaz wstrzymania inwestycji w chińskie firmy powiązane z wojskiem. I znów Biden przesunął tę datę. Ten nakaz miał być wprowadzony od końca stycznia. Biden mówi, że nie od końca maja, że oni teraz będą analizować, czy rzeczywiście to jest potrzebne. No wiele, wiele takich punktów, które są wymienione w tym dokumencie. No i ludzie, którzy jeżeli będziemy mieli jeszcze czas, to wspomnę, które są bardzo mocno w tej administracji na wysokich stanowiskach, ale bardzo mocno powiązani z Chinami. Także no to wszystko, jak się na to dokładniej tak przyjrzy, a nie tylko na to, co mówi Biden albo niektórzy ludzie z jego administracji, no to wskazuje, że mamy zupełną zmianę i na coś, co ten dokument nazywa no, słabością Bidena wobec Chin.
To widać, że też Chińczycy widzą tą zmianę, bo dzisiaj Onet pisze o tym, że wzywają do resetu relacji właśnie chińsko-amerykańskich. Chiński minister spraw zagranicznych wezwał administrację prezydenta Joe Bidena do resetu relacji chińsko-amerykańskich, które się pogorszyły oczywiście za prezydenta Donalda Trumpa. Między innymi wezwał Waszyngton do likwidacji ceł na chińskie towary i do rezygnacji, jak się wyraził, z bezsensownego dławienia chińskiego sektora technologicznego, a także wezwał do zaprzestania ingerencji w ich sprawy wewnętrzne oraz zaprzestania, i tu cytat, spiskowania z separatystycznymi siłami dążącymi do niepodległości Tajwanu. Czy Chiny dobrze odczytują, że zmienił się wiatr w Stanach Zjednoczonych i teraz Stany będą im pozwalać na nie wiem, na właśnie może być może aneksję Tajwanu? Jak pani to odczytuje?
Tak, oni widzą tą politykę, odwoływanie tych zakazów, nakazów Trumpa i takie wypowiedzi, niejasne wypowiedzi przedstawicieli. Sama takie gadanie Bidena, no, on występując i na G7 i w konferencji w Monachium, no, mówił, nazwał Chiny wyzwaniem, ale stwierdził, no, że to jest wyzwanie na długoterminowe i że no, to trzeba temu stawić czoła, muszą Stany Zjednoczone z Europą, no ale to tutaj nie było żadnych konkretów. Jeden z tajwańskich komentatorów, i to był taki moment, kiedy wczoraj w programie, kiedy pierwszy raz zauważyłam jakąś taką głębszą refleksję nad tym, co mówi Biden tutaj po stronie tajwańskiej, bo na razie są zachwyty. No on zwrócił uwagę, że na przykład w tej kwestii, że musimy współpracować z Europą, no to Biden nie powiedział, no a co jeśli Europa nie będzie chciała się opowiedzieć po jednej ze stron. Chociażby ta umowa o inwestycje z Chinami pokazuje, że wcale tak na to zaproszenie Bidena oni nie chcą na tą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Europa pod kontrolą Niemców wcale nie jest otwarta tak do końca na tą współpracę, nie chce rezygnować z współpracy z Chinami. Tutaj Biden nic nie oferuje. Trump mówił jasno. Nasz plan jest taki, stawiamy czoła temu zagrożeniu, jakie są Chiny. Nie jesteście z nami, to znaczy, że jesteście przeciwko nam. My i tak tę politykę będziemy wykonywać. No tu, jak zauważył ten komentator, no nie ma żadnej innej, no jakiejś pokazy, jakiejś wizji. Także to wszystko jest takie bardzo płytkie. I Chińczycy to wyczuwają, że to jest tylko kwestia słów. Zaraz za tym idą... Mogą liczyć na ruchy, których się nie mówi głośno, ale które są ich w interesie. No i mogą naliczyć na ludzi, którzy są bardzo mocno powiązani i którzy przez lata promowali ścisłą współpracę z Chinami, a którzy są obecni w tej administracji.
Tutaj mamy też informację New York Post. Dzisiaj pisał, cytował wypowiedzi właśnie Joe Bidena o Chinach, no, który ten tłumaczy, rozmawiał z Xi Jinpingiem i tłumaczył go, że no ten mu tłumaczy, że jak Chiny były takie proeuropejskie, no to one były, wiadomo, prześladowane przez Europę i Chiny miały się źle, dlatego musi być taki tam zamordyzm, żeby one były jedne i wtedy się będą trzymać. No Joe Biden tłumaczy, mówi, pod względem kulturowym istnieją różne normy, których każdy kraj i ich przywódcy powinni przestrzegać, czyli to znaczy, że nie wiem, że dla Chin będą inne normy niż dla na przykład dla Polski i w Chinach to można Ujgurów prześladować, nie wiem, mordować, no a w innych krajach to już rozumiem, że nie można. Czy tak to rozumie Joe Biden?
Na to wygląda, że no, myślę, że tu ma jakieś okulary z filtrem i Chiny wyglądają inaczej wtedy niż inne kraje, komunistyczne Chiny. I myślę, że z tym filtrem jest powiązany między innymi fakt, że jego syn robił miliardowe interesy z Chińczykami, także tu mogą być pewne sprawy, które ten obraz dalece wykrzywiają. Podczas kiedy Joe Biden był wiceprezydentem, no to firma jego syna, takie były no, przypadkowe, powiedzmy, zbieżności, że akurat kiedy Joe Biden gdzieś z jakąś delegacją do jakiegoś kraju gdzieś negocjował za granicą, to firma jego syna też tam akurat wtedy też robiła interesy i właśnie z Chinami dość też spore sumy, także no, na pewno patrzy on innymi oczami na komunistów chińskich niż na jakieś inne kraje.
Pani redaktor, czy to, co się teraz dzieje w Waszyngtonie, będzie też miało wpływ na te polskie decyzje? No bo tu widzimy, że Koreańczycy, tak jak Chińczycy zostali odrzuceni w budowie tego CPK, ta umowa ma być podpisana z Koreańczykami, no ale tu widzimy taki zwrot w polityce Waszyngtonu. Mówiła Pani, że w polskim rządzie obserwuje Pani takie dwie grupy. Jedna właśnie proamerykańska, druga nie wiem, czy prochińska, czy pro jakaś niemiecka. Czy to będzie miało też wpływ na to, że ta grupa proamerykańska no, będzie musiała siłą rzeczy teraz stawać się jakaś prochińska?
Znaczy to na pewno będzie miało, znaczy do tanga potrzeba dwojga. No, Trump nam zaoferował współpracę, która zakładała, że będziemy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i widzimy Chiny jako zagrożenie i będziemy działać w tej kwestii. No, Biden mówi, nazywa Chiny wyzwaniem, no ale jednocześnie oferuje współpracę w takich tematach jak zmiany klimatyczne, więc widzi tematy, w których można współpracować, a jednocześnie no mówi, że chce współpracować z Europą, no a wiadomo, że Europa to Niemcy, więc będzie szedł tutaj na większą współpracę z Niemcami. No i tutaj może nie być miejsca do rozmowy takiej, jaka była za Trumpa, jeżeli chodzi o Polskę. I myślę, że możemy, tak samo wydaje mi się, że w ramach tych norm, no my możemy być właśnie, spotkać się z jakimiś krytycznymi wypowiedziami, chociażby w temacie, nie wiem, polityki wobec LGBT. Tutaj będziemy pewnie krytykowani. No Chińczycy za obozy koncentracyjne nie będą krytykowani, no bo to akurat będzie podpadać pod inną normę kulturową. Można tworzyć obozy koncentracyjne, gwałcić w nich kobiety, torturować ludzi, także chrześcijan, no to jest norma kulturowa według prezydenta Stanów Zjednoczonych. Znaczy myślę, że będzie zdecydowanie nam trudniej i trudniej będzie także opinię publiczną przekonać do konieczności takiego sojuszu. Myślę, że to bardzo dobrze wykorzystają też agentura chińsko-rosyjska, gdzie będzie pokazywać tą słabość polityki amerykańskiej. A poza tym, no wydaje mi się, że to samo, co widzimy na linii chińskiej, to znaczy takie być może tak w formie narracji, no mówienie dużo o prawach człowieka, krytykowanie za pewne postępowanie, ale tam po cichu gdzieś współpraca, no być może zobaczymy także na pewno zobaczymy w kwestii rosyjskiej, także no to, co się dzieje na linii Stany Zjednoczone-Chiny powinno być dla nas ostrzeżeniem, że jeżeli dziś słyszymy cokolwiek za tej administracji, co nam się podoba w polityce amerykańskiej dotyczącej Rosji, no to musimy być bardzo ostrożni, bo być może gdzieś tam po cichu podejmowane są decyzje, które wcale nie są na korzyść Polski.
A jak pani, czy obserwuje pani zmiany już w takim środowisku dziennikarskim, medialnym w Polsce po tej zmianie w Waszyngtonie, które teraz właśnie jakoś będą bardziej czy prochińsko reklamować nam tu Polakom, jak to powinniśmy z Chińczykami z powrotem wracać do rozmów? Czy są już takie zmiany w polskim świecie dziennikarskim, czy jeszcze na razie nie?
Znaczy, no na razie nie ma jeszcze takich głośnych wystąpień. No a propos tego w ogóle, że rozmawiamy o tych instytutach Konfucjusza, no to w Polsce się zrobiło głośno między innymi dlatego, że jeden z prawicowych dziennikarzy no, zauważył taki wpis znanego chińskiego komentatora Cao Changqinga, gdzie on właśnie wypunktował no, prochińską politykę Bidena właśnie w kwestii Iranu, instytutów, między innymi instytutów Konfucjusza. No i ten publicysta no podał to, pewnie sobie w Google przetłumaczył i podał po chińsku i podał dalej. No fajnie, tylko że no to jest, mam wrażenie, że to jest, będzie teraz wykorzystywane jako właśnie pokazanie, no widzicie, Amerykanie wracają do współpracy z Chinami na różnym polu, więc my pewnie też powinniśmy. No bo gdybyśmy rzeczywiście chcieli się, no w jakimś stopniu nas bulwersowało, albo tych dziennikarzy bulwersowały instytuty Konfucjusza, no to by mówiły o tych instytutach wtedy, kiedy mówiła telewizja Iść pod prąd, ale nie tylko mówiła, bo działała w kwestii uświadamiania ludzi, jak wielkim zagrożeniem są te instytuty, między innymi promując film Doris Lioh, organizując liczne pokazy. Także ja nie widzę jakiegoś takiego silnego środowiska, może to nie chodzi o środowisko, ale zrozumienia albo chęci w środowisku dziennikarskim poza Idź pod prąd, pokazywania naprawdę, jak wielkim zagrożeniem są Chiny. Tego nie było i tym bardziej według mnie teraz nie będzie.
Pani redaktor, porozmawiajmy jeszcze. Też pani podesłała informację o tym, jak Chiny planują, czy już oddziałują na tajwańską młodzież, na tajwańskich właśnie influencerów, streamerów przeróżnych, zapraszają ich do Chin, chcą im stręczyć, chcą, żeby oni właśnie oddziaływali też właśnie na tajwańską młodzież, żeby tą propagandę prochińską gdzieś tam wtłaczać, chcą, żeby to było robione przez Facebooka, wiadomo, YouTube'a, TikToka i tak dalej, przez te przeróżne media społecznościowe, które młodzież używa. Czy rzeczywiście na Tajwanie obserwuje pani taką tendencję, że Chiny chcą przejąć tajwańską młodzież?
To znaczy, tego może nie widać jeszcze. Zrozumiała jest dla mnie takie działanie, dlatego że tajwańska młodzież to jest ta grupa, która właściwie można powiedzieć, że prawie na pewno komuniści przegrali. Znaczy, jak się patrzy na wszystkie sondaże, gdzie zadawane są pytania, czy jesteś Tajwańczykiem, czy jesteś Chińczykiem, to ta w wieku nam od nastolatków do 30, ta grupa wiekowa 90%, a nawet i więcej mówi tak, jestem Tajwańczykiem. Znaczy, to jest ta grupa, która nie ma żadnych złudzeń, czym są Chiny. Więc no zdobycie tej grupy, to są wyborcy przyszli, to oni będą głosować i no, oni będą głosować na polityków, w dużym stopniu polityków protajwańskich, proniepodległościowych i to widać, że ostatnie wybory to między innymi potwierdziły. Więc no jak gdyby koniecznością jest dla komunistycznych Chin, aby wygrać tę wojnę informacyjną, jest dotarcie do tego środowiska. Do tej pory oni jak gdyby ogólnie tak działali poprzez tajwańskich biznesmenów, którzy sobie dobrze radzą, bardzo dobrze radzą w Chinach, ci biznesmeni wykupywali media tutaj na Tajwanie i no, siali często dezinformację, strach, ale to trafiało do pewnych osób, ale no, niekoniecznie do młodych ludzi, bo też niekoniecznie młodzi ludzie akurat te media, te gazety na przykład czytają. Były także takie próby stworzenia takich programów internetowych przez Chińczyków, którzy udawali, że są Tajwańczykami, ale to zawsze jakoś wychodziło i w akcencie, i w pisaniu, albo nawet w jakimś tam sprawdzeniu przez władze tajwańskie, że to jednak Chińczyk. No i teraz rzeczywiście sięgają po młodych ludzi i oferują im karierę, bo to mówi się, że będą celebryci w internecie, to wszystko takie bardziej ma na razie jest sprzedawane jako rozrywka, jako celebrowanie, no a wiadomo, że jeżeli pójdą za tym pieniądze, bo to są konkursy jakieś organizowane, to z czasem będą ci młodzi ludzie musieli sprzedawać także narrację chińską. Znaczy fakt, że media na Tajwanie bardzo mocno na to zwracają uwagę, że było wiele artykułów, programów na ten temat, że władze o tym mówią, wydaje mi się, że od razu powoduje, że to jednak się raczej się nie powiedzie. I to jest właśnie bardzo ważne. W tej walce, wojnie informacyjnej, szybkie działanie informacyjne władzy i mediów. I to na Tajwanie się sprawdza. Także to jest, wydaje mi się, coś, co tutaj bardzo dobrze działa, bo to samo działa w kwestii pandemii. No, szybkie działanie władz, także szybkie działanie mediów w monitorowaniu fake newsów na temat pandemii, które są podawane przez Chiny. No, to wszystko tutaj działa bardzo, bardzo szybko. No i to także wreszcie pokazuje, jakie jest zadanie tajwańskich, nie wszystkich, ale tajwańskich biznesmenów, jaka jest rola tajwańskich biznesmenów. No, oni są takimi narzędziami Chińczyków właśnie przede wszystkim w dużym stopniu w tej polityce dezinformacyjnej. Jak mówię, nie wszyscy, ale tacy, którym Chiny pozwoliły zarobić niezłe pieniądze w Chinach, no to potem muszą się rewanżować właśnie tym, że są narzędziami w wojnie informacyjnej.
Profesor Kosowicz, czy ty obserwujesz podobne działanie chińskich komunistów też w Polsce, nie wiem, na młodzież, czy właśnie jakąś taką propagandę przez te nowoczesne formy, te media społecznościowe, YouTube, Facebook?
Nie mam jakichś bezpośrednich informacji, że któregoś konkretnego youtubera czy tiktokera sponsoruje Komunistyczna Partia Chin, ale na pewno no, widać tego objawy. No, ten TikTok jest dość popularny na przykład. Tam dużo różnych rzeczy się dzieje, no, często nawet niebezpiecznych. Tam różne są, to na całym świecie, tam challenge, żeby ktoś to gdzieś produkuje. Jedne są po prostu głupie, inne są wręcz groźne. Na pewno jest sporo też no, takich jakichś twórców internetowych, którzy te Chiny próbują ocieplać, czy pokazywać, że tam może nie ma komunizmu, czy w ogóle, że jest fajnie i sympatycznie i wolny rynek i tak dalej. Są tacy różni youtuberzy, czy inne gwiazdy, czy eksperci, to mówię, do różnych grup różne są środki. Także na pewno są te działania, to widać po takich, no, po objawach, czy po tym, co widzimy w internecie. I myślę, no, tu na pewno trzeba uważać na to, co ktoś tam zza ekranu, kogo nie znamy, tam mówi, i nie zakładać od razu, że to jest ekspert i na pewno wszystko wie najlepiej, albo że jak pojechał czy pojechała do Chin, to już na pewno mówi prawdę o tym kraju.
Moją uwagę zwróciło gdzieś tak pod koniec zeszłego roku, gdzieś to był koniec listopada, początek grudnia, jak AliExpress tak wchodził tak poważnie do Polski, to w kilku przeróżnych, tam wiele nie obserwuję, no ale kilku jakichś tam kanałów YouTube, nagle one wszystkie razem zaczęły w tym samym czasie reklamować jakiś tam dzień singla chińskiego, coś tam, że ten AliExpress wchodzi, że tam są zniżki, jakieś takie wtyczki tam jeszcze polecali do przeglądarki, że coś tam będzie się zwracać, jakieś tam pieniądze, tak jak mówię. Kilka niezależnych, przeróżnych z różnych branż kanałów YouTube'a, a ta sama była reklama.
Często te kanały na YouTubie są połączone w grupy większe i te reklamy potem idą do nich wszystkich. One się tam próbują grupować, żeby no, jakoś swoje oddziaływanie zwiększyć, nawzajem się promować. Także są takie dość spore grupy tych też polskich youtuberów, które razem współpracują, więc no, może się pojawić takie coś. No, trzeba pamiętać, no, jeśli jest sponsorowany ktoś przez AliExpress, no to może to, co mówi o Chinach, niekoniecznie będzie całkowicie bezstronne.
Była też informacja, przecież rzeczywiście tak jest, że Lech Poznań teraz już jest też sponsorowany właśnie przez AliExpress i oni tam często na Twitterze, że wrzucają, że my tutaj zamówiliśmy przez AliExpress takie wspaniałe rzeczy. Panie redaktor, czy to nie jest tak, że właśnie na początku chcą oni, zresztą no, w sumie to jest pytanie trochę retoryczne, ale czy to jest właśnie taka strategia, że oni wchodzą na początku tu handlowo niby, że będzie u nas taniej, a dopiero potem gdzieś po cichu chcą zmieniać tą postrzeganie chińskich komunistów przez Polaków?
Znaczy tak, najpierw to jest, mówi się, no to zresztą sami Chińczycy mówią i tak to mówili. Rozwijać. No potem zaraz drugim działaniem no jest to wchodzenie na przykład na polskie uczelnie, do jakichś instytucji, tworzenie jakichś instytucji kulturalnych, no Instytuty Konfucjusza, taka niby soft power, gdzie tu na niby sobie polepimy pierożki, ale akurat okazuje, że ta impreza pierożków to jest 4 czerwca, kiedy jest rocznica masakry na placu Tiananmen, więc my robimy to specjalnie, żeby no, broń Boże, nie było żadnej, nikt sobie nie przypomniał o tej masakrze, a my tutaj robimy, jak to pierożki się lepi i żyjemy pałeczkami, prawda? No jakąś coś takiego. Więc to są takie dzień singla, takie lekkie tematy, które są podrzucane i to wszystko z jednej strony ma nam pokazać, no oni no, są tacy jak my i ich władza jest taka jak nasza, taka jak w wielu innych państwach. Tak samo działają i mają takie same święta, podobne święta, tak samo sobie mieszkają. Nie mówimy o tych sprawach, które rzeczywiście są zupełnie odmienne, a ich jest bardzo dużo chociażby w stosunek do, do życia, do praw jednostki i tak dalej. Także to się tak łączy. To gospodarka, zaraz taki właśnie lekki obraz, lekkiej strony, taki obraz tych Chin i to wszystko powoduje, że no, ludzie zaczynają, jak się tak często zapyta ludzi, no to myślę, no tak, to jest bogaty kraj, no i tam komunizmu właściwie nie ma, to bardzo często jest powtarzane. No w Polsce to myślę, że zaczęło się właśnie od uczelni, zaczęło się od środowisk dziennikarskich. Wiemy, że byli dziennikarze, którzy byli zapraszani między innymi z Gazety Polskiej codziennie na wycieczki do Chin. Potem przyjeżdżali, opowiadali, jaka to fajna firma jest Huawei. A jeszcze takie pełne nastawienie na tą grupę młodych, no przecież są studenci, którzy wyjeżdżają, jeszcze tego nie widzimy, ale to może przyjść. Może by przyjść oferowanie jakiejś szczególnej kariery, jakiegoś wsparcia w zamian za to, że będzie się no, propagandowo tutaj działać na odcinku polskim i sprzedawania tej narracji prochińskiej.
Zawsze trzeba pomyśleć, no jest ktoś tam, powiedzmy, nawet podróżuje tam po Azji, po świecie, a to po Chinach. No i czy no, on nam pokaże tam jakiś Szanghaj, jakieś tam różne ciekawostki, coś fajnego, daleka kultura, no to ludzi interesuje. No ale pewnie nie pokaże nam obozu, gdzie się trzyma Ujgurów i zmusza do pracy i tam powstają jakieś rzeczy, które potem są sprzedawane po zaniżonych cenach do Europy, żeby zdobyć rynek. Nie pokaże nam raczej burzonego kościoła, czy zamkniętego w więzieniu pastora, czy inwigilacji na każdym kroku. Także no i jeśli tego nie pokazuje, no to widać, że nie pokazuje tak naprawdę całej prawdy o tym kraju, tylko no jakąś tu robi propagandę.
Po Niemczech hitlerowskich myślę, że też by można fajne materiały geograficzne kręcić. Panie redaktor, wspomniała Pani o Huawei. Na koniec zapytam, bo IT Hardware podało informację, że Huawei złożyło wniosek patentowy do technologii takiej, która ma wykrywać Ujgurów wśród tłumu przechodniów. Po zdjęciach ma wykrywać, który to jest Ujgurem. To wyszło właśnie na światło dzienne przez ten wniosek patentowy. Huawei teraz twierdzi, że chce dokonać zmian patentu, zarzeka się, że żadna z ich technologii nie została zaprojektowana do identyfikacji grup etnicznych. Czy ta informacja gdzieś tam to będzie jedna z wielu, która zniknie? No, czy to może będzie jakiś taki przełom w tym postrzeganiu Huawei? Rzeczywiście, no, z tego co widzimy, no, jest to firma w tym przypadku rasistowska, no, bo jeżeli organizuje tutaj jakieś wykrywanie Ujgurów po twarzy, no to czy to nie podpada pod rasizm?
Znaczy, to nie jest taka pierwsza. No wiemy, że i firma, która jest założycielem TikToka, także brała udział w tym budowaniu aparatu inwigilacji wykorzystywanego w Xinjiangu, tam gdzie są obozy koncentracyjne. Także to już jest któraś informacja, która tak pada. Niestety ona, no, media na Zachodzie o tym piszą. W Polsce też pewnie się jakoś o tym wspomni, ale to w jakim małym stopniu ma przełożenie na to, co nasi politycy mówią o Chinach i w jaki sposób się wypowiadają. No bo no nie usłyszycie Państwo w jakiejkolwiek wypowiedzi polskich polityków partii rządzącej, bo ona przede wszystkim, no, o tym na to powinniśmy zwracać uwagę, no, zwracanie na tego aspektu no, zupełnego zaprzeczenia wartości, jakimi kieruje się to państwo. No nawet jak myśmy mówili o tej umowie inwestycyjnej z Chinami, no Polska, Polska sprzeciwiła się, no wyraziła swój sprzeciw, że to tak szybko jest, no to bardziej to powiedziano dlatego, że jednak to trzeba przedyskutować ze Stanami Zjednoczonymi. No ten argument, że jednak mówimy o państwie, w którym są obozy koncentracyjne, w którym jest totalna inwigilacja obywateli, w którym prześladowani są w okrutny sposób w ostatnich latach chrześcijanie, no ta argumentacja zupełnie nie jest używana.
Panie redaktor, na koniec tego wątku poproszę Panią o zachęcenie naszych widzów, bo dzisiaj w programie Idź Pod Prąd dogrywka o godzinie 18 pokażemy Państwu wywiad z Manianem Ny, to jest szef Epoch Times na Europę. Jak Pani zachęciła naszych widzów do obejrzenia tego wywiadu?
Krótko, powiem tak, jeżeli chcecie Państwo się dowiedzieć, dlaczego Angela Merkel stawia na Chiny, dlaczego my powinniśmy postawić na chrześcijaństwo, dlaczego Andrzej Duda popełnia błąd w relacjach z Chinami i jaki prezent Chiny nam chcą dać, to warto obejrzeć ten wywiad. Bardzo taki, no rzeczywiście wiele ciekawych tematów poruszonych, a to, co ja zawsze mówię, że jest warte posłuchania, znaczy mówi nam to ktoś, kto pochodzi z Hongkongu, który zna kulturę chińską, który wychował się w tym świecie, ale jednocześnie spędził wiele lat na Zachodzie, więc widzi te błędy w rozumowaniu ludzi z Zachodu. Widzi, co jest naszą siłą i widzi, co jest naszą słabością. I o tym jest ten wywiad. Bardzo polecam, bardzo dobry wywiad.
Dzisiaj o 18:00, zaraz zobaczycie zwiastun. Ja się już pożegnam z panią redaktor. Dziękujemy pani bardzo serdecznie za dzisiejszy komentarz.
Ja też bardzo dziękuję i do zobaczenia.
Do zobaczenia. A teraz zapraszamy państwa na zwiastun właśnie tego wywiadu z Manianem Ny.
Europa Zachodnia, albo cała Europa, kulturalnie ma pewną wbudowaną siłę moralną. Ponieważ większość Europy jest chrześcijańska. Chrześcijaństwo wytworzyło wielką siłę moralną. Chociaż niestety wielu ludzi podających się za chrześcijan źle postępuje. Ale chrześcijaństwo samo w sobie jest wciąż ważnym filarem moralności Europejczyków. Jeśli Europejczycy nie porzucą tej stabilnej i silnej tradycji chrześcijaństwa, to myślę, że większość Europejczyków zrozumie, że więcej ich łączy z Amerykanami w zakresie uniwersalnych wartości niż z komunistyczną partią Chin. Nie z Chińczykami, ale z reżimem chińskim. Gdy to zrozumiemy, zrozumiemy też, że żadne partnerstwo nie zadziała, jeśli nie ma się wspólnych wartości. Czyli to chrześcijaństwo i biblijne wartości są największą bronią Zachodu. Częściowo tak. Dokładnie uważam, że kluczowa jest moralność. 50 lat temu, gdy ktoś mówił o moralności w jakimkolwiek państwie europejskim, a przynajmniej w Europie Zachodniej, która nie była pod kontrolą komunistów, rozmawianie o moralności było czymś normalnym. Było czymś normalnym uczenie dzieci, jak być dobrym człowiekiem, jak być uczciwym. A dzisiaj odwróciliśmy się od nauk chrześcijaństwa i od innych dobrych nauk. Teraz uczymy dzieci, że trzeba być mądrym, że im więcej pieniędzy zarobi, tym lepszym jest człowiekiem. Ale tak nie było jeszcze 50 lat temu. Europa musi wrócić do początków, musi wyciągnąć lekcje z własnej historii. Popełnia błąd, skupiając się zbytnio na sukcesie ekonomicznym, zdobywaniu władzy i pieniędzy. Nie ma nic złego we władzy i pieniądzach, ale jeśli nie wykorzystuje się władzy i pieniędzy w moralny sposób, stają się one niebezpieczne. Dlatego tak, zgadzam się, to jest największa siła Europy.
Całość tego wywiadu dzisiaj o 18:00, wywiad redaktora Iwana Belostenki. Zapraszamy bardzo serdecznie. My przechodzimy już do ogłoszeń. Jest notka na portalu idźpodprąd.pl. Możecie już się z nią zapoznać. Morawiecki dymisjonuje Kowalskiego za obronę polskiego węgla. Poseł PiS w telewizji Idź Pod Prąd. Kolejne ogłoszenie. Forma wsparcia telewizji Idź Pod Prąd, którą możecie zrobić, to jest przekazanie 1% podatku dochodowego na funkcjonowanie Młodzieżowej Fundacji Twój Ruch. Nazwa Fundacja Twój Ruch, numer KRS to jest 40 45 62 59. Zachęcamy, przypominamy także o gitarach, czyli o ludziach, którzy wspierają telewizję Idź Pod Prąd. Pastor Paweł Chojecki często powtarza, że tu nie chodzi o wielkie kwoty, ale chodzi o zachętę, że jest kolejna osoba, która uważa, że to, co robimy, jest wartościowe. Także jeżeli jesteś taką osobą, prosimy Ciebie o wsparcie. Możesz to zrobić przez idźpodprąd.pl/wsparcie. co dzisiaj jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd. Tak jak mówiliśmy, o 18 Idź Pod Prąd dogrywka, o 19 serwis informacyjny, a o 20.30 Biblia w czasie zarazy po programie Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego, świętej pamięci pedofil, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, wydarzenia z 1946 roku. My się będziemy już z Państwem żegnać. Ze mną był redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia o 18.
Politycy i dziennikarze bulwersują się tym nekrologiem, który oczywiście, no tak, w naszej socjalistycznej rzeczywistości nie może być inaczej, za pieniądze wydarte podatnikowi został opublikowany w jednej z gazet. Jest to nekrolog księdza, który bardzo poważnie został, można powiedzieć, oskarżony tylko dlatego, że zarówno sądy kościelne, jak i świeckie nie chciały zająć się sprawą, czy w przypadku sądów świeckich przedawnienia, w przypadku sądów kościelnych zniechęci zajęcia się tą sprawą, nie został skazany za swoje przestępstwa z pedofilii i tego typu zachowań w stosunku do nieletnich. Czyli cała Polska wie o jego przestępstwach, wie, że to jest zboczeniec seksualny, dokładnie był, i po śmierci, jeszcze mówię, dzień przed śmiercią wszyscy mówili pedofil, zboczeniec i tak dalej. W momencie śmierci już potem ten nekrolog, ale wcześniej słyszałem też jednego z polityków, który atakował tego księdza i mówił świętej pamięci ksiądz Dymer. Bardzo mnie to zbulwersowało. No, nie wiem, skąd ten absolutnie szkodliwy zwyczaj. Święta pamięć to znaczy, że święte było życie tego człowieka, święte było czyny, no były jego czyny, no i stąd po jego śmierci mówi się o tej świętej pamięci, czyli absolutnie nie można tego zwrotu brać do wszystkich, jak leci zmarłych. On był wybiórczo traktowany do osób wybitnych. A zobaczcie, jak to przeszło, że dzisiaj no, zboczeńcy seksualni, krzywdziciele dzieci po śmierci od razu awansują do świętej pamięci. Jezus w Ewangelii Jana rozkazał wręcz, mówi, nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie.
23 lutego 1846 roku zostało stłumione tak zwane Powstanie Chochołowskie, wystąpienie górali z Chochołowa oraz Cichego, Dzianisza i Witowa przeciwko władzom austriackim. Przywódcami tego powstania byli ksiądz Józef Kmietowicz z Chochołowa, Michał Głowacki z Poronina, ksiądz Michał Janiczak z Szaflar, poeta Julian Goslar i organista Jan Andrusikiewicz. Wystąpienie w Chochołowie miało być częścią ogólnopolskiego powstania przygotowywanego przez tzw. centralizację poznańską. Po rozbiciu tej centralizacji przez policję pruską powstanie zostało odwołane, ale wiadomość o tym do Chochołowa nie dotarła. 21 lutego 1846 roku około 30 górali opanowało posterunek Straży Finansowej w Chochołowie, a następnie komorę celną w Suchej Górze, zdobywając tam broń. Górali dość łatwo było namówić do tego wystąpienia, ponieważ od lat spierali się z baronem Kajetanem Borowskim o lasy i pastwiska, a baron był popierany przez władzę. Następnego dnia przyłączyło się do powstania około 500 chłopów. Zdobyto też posterunek Straży Finansowej w Witowie. 23 lutego oddział Straży Granicznej z Nowego Targu, wspierany przez chłopów z Czarnego Dunajca, zmusił Chochołowian do poddania się. Górale z Czarnego Dunajca poparli Austriaków, ponieważ powiedziano im, że Chochołowianie chcą ich napaść. Około 150 uczestników tzw. poruseństwa chochołowskiego trafiło do więzień. roku 1848 po wybuchu Wiosny Ludów wszyscy zostali zwolnieni.